Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.
Pokój i dobro. Przy mikrofonie
Paulina Wysocka
i Edyta Maciejewska. Naszym i Państwa gościem jest dziś ksiądz Marek Dziewiecki, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor psychologii. Ksiądz Marek jest wykładowcą psychologii i pedagogiki w seminarium duchownym w Radomiu, a także dyrektorem telefonu zaufania diecezji radomskiej Linia Braterskich Serc. Jest również członkiem Episkopatu Polski do spraw trzeźwości. Poza tym ksiądz Marek Dziewiecki to również autor wielu książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień. Witamy księdza bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, pokój i dobro. Pozdrawiam panie redaktorki, no i naszych drogich radiosłuchaczy.
Już od jakiegoś czasu do studia Radia Niepokalaną zapraszamy różnych gości, bardzo często z dziedzin różnych związanych z psychologią, i rozmawiamy na tematy, które wiążą się w różny sposób z sytuacjami kryzysowymi w naszym życiu. Jakiś czas temu, wracając po jednym z takich nagrań do domu, tak troszkę, żeby odetchnąć, włączyłam sobie księdza konferencję w samochodzie. Konferencję, która dotyczyć miała depresji, też lęków, i spodziewałam się takiego tematu, a ksiądz tę konferencję zaczął od czegoś, co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ nie spodziewałam się, jak mocno może być to z tą tematyką związane, a mianowicie od emocji. Księże, dlatego bardzo dziś prosiłabym księdza o to, żeby i naszym słuchaczom opowiedział ksiądz trochę o tym, czym w naszym życiu są emocje, jaką rolę pełnią, ale także o tym, co mnie bardzo zaskoczyło, a mianowicie o tym, że nie ma złych emocji.
Tak, nie ma złych emocji, nie ma tak zwanych emocji negatywnych, emocje nie podlegają ocenie moralnej. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale po kolei. Otóż zacznę od takiej sceny. Podchodzi do mnie jakaś pani i mówi: proszę księdza, jestem w depresji, jestem pełna lęków, pełna napięć, niepokojów. Czy ze mną coś jest nie w porządku, czy może jestem już zaburzona psychicznie? Nie wie, a to zależy od pani sytuacji życiowej, to nie zależy od pani emocji. Jeżeli panią bardzo kocha mąż, jeśli ma pani męża, miała, i bardzo kochają dorastające dzieci, bo tyle wiedziałem, że ma męża dorastające dzieci, jeżeli pracuje pani zawodowo i ma bardzo szlachetnego przełożonego i normalnych współpracowników, jeżeli nie ma pani chorób ani własnych, ani w rodzinie, krótko mówiąc, mniej więcej żyje pani w raju i w rajskich warunkach, i mimo to ma pani lęki, niepokoje, to coś jest nie w porządku. Ale jeżeli pani dźwiga jakiś duży krzyż, jakieś duże cierpienie, jakieś duże trudności z pani winy, bez pani winy, i ma pani bolesne przeżycia, nawet bardzo bolesne, do depresji włącznie, to może być pani bardzo zdrowa psychicznie. I te lęki, te trudności emocjonalne wręcz potwierdzają, że pani jest dojrzała psychicznie. Dlatego, że emocje są informacją o naszej sytuacji życiowej. Więc kiedy ktoś mi mówi o swoich problemach emocjonalnych, nie mówiąc o sytuacji życiowej, to od razu mówię: chwileczkę człowieku, stop, nie opowiadaj mi o swoich emocjach w oderwaniu od twojej sytuacji życiowej. Więc teraz po kolei parę podstawowych informacji dla naszych radiosłuchaczy. Otóż Bóg dał nam dwa źródła informacji, nam ludziom. Pierwsze źródło to jest nasza zdolność myślenia. No, Bóg dał nam rozum po to, byśmy z niego korzystali. Nie ma takiego obowiązku między uśmiechem korzystania z rozumu, ale no, wielu ludzi korzysta ze zdolności myślenia, żeby... Wydaje się, żeby poznawać siebie, swoją sytuację życiową, rozumieć siebie i innych ludzi, poznawać Boga, poznawać zasady miłości. Więc pierwszym źródłem informacji jest nasze myślenie. Ale z myśleniem mamy potężny problem. Dlaczego? Bo mamy pełną władzę nad myśleniem. To znaczy, od naszej woli zależy w ogóle, czy myślimy, czy nie myślimy. Czy jesteśmy na przykład bezmyślni? Ktoś powie: a mnie się nie chce myśleć, proszę księdza. No i co? Nie pobiję przecież tego kogoś, nie zmuszę do myślenia. Mówiąc uśmiechem, no ale no, taka jest prawda. Więc możemy nie używać myślenia i żyć bezmyślnie, co oczywiście będzie katastrofą na dłuższą metę. Albo możemy używać myślenia w fatalny sposób, chciałbym się powiedzieć, w przeklęty. Mianowicie będziemy używać myślenia po to, żeby oszukiwać samych siebie. żeby oszukiwać samych siebie. Im bardziej ktoś błądzi i nie ma zamiaru się zmieniać, czy się nie chce temu komuś zmieniać, czy nie ma nadziei na zmianę zachowania z błędnego na mądre, to sobie zaczyna dorabiać ideologię, że to postępowanie, jakie prowadzi, jest mądre. Więc ja mówię tak do młodzieży bardzo prosto, że jeżeli nie postępujesz zgodnie z mądrym myśleniem, to zaczniesz myśleć zgodnie z niemądrym postępowaniem, żeby ci się zgadzało i myślenie, i postępowanie.
Jak odróżnić, księże Marku, myślenie mądre od
no tego nas uczy Jezus. Tego nas uczy Jezus. Bardzo lubię podkreślać to, że Jezus od świtu do nocy uczył myśleć. To było pierwsze zadanie duszpasterskie Jezusa, mówiąc współczesnym językiem. Uczył myśleć, opowiadał przypowieści, prowokował burzę mózgów, uczył obserwować rzeczywistość i materialną, i ludzi, i tą biedną wdowę, która wrzuciła pieniążek, i uczył wyciągać wnioski, jaka jest ta kobieta, czy uczył obserwować też przyrodę i mówić, jak wieje wiatr z zachodu, będzie taka pogoda jak ze wschodu, inna, i tak bywa, a samych siebie nie rozumiecie. Więc Jezus cały czas uczył myśleć, i myślenie mądre polega na tym, że obserwuje świat, siebie i wyciąga wnioski, a nie wymyślam jakieś ideologie. Natomiast im bardziej ktoś błądzi, się nie zmienia, tym bardziej zaczyna właśnie manipulować myśleniem. I na przykład człowiek uzależniony, jedna z drastycznych form kryzysu, bo uzależnienia są zabójcze, śmiertelnie groźne, i chemiczne, i behawioralne, czy od jakichś natrennych czynności, jak hazard, seks, czy komputer. A no, chemiczne, to wiadomo, od alkoholu, narkotyku, dopalaczy, uzależnienie. W każdym razie, niezależnie jaka to forma uzależnienia, to prowadzi do śmierci, jeśli ktoś nie wychodzi z tego. Człowiek uzależniony nałogowo oszukuje samego siebie, wmawiając sobie, że nie jest uzależniony. To tylko przykład, czyli jeżeli na przykład mąż nie kocha żony, nie kocha dzieci, łamie przysięgę małżeńską, nawet tak drastycznie, że ma kogoś tam na bok, jak to się mówi, to sobie potrafi dorobić ideologię, że przeksiędza, no ale ja kocham tą nową partnerkę, a przecież Bóg nas powołuje do miłości. No, nie ma takiego głupstwa, którego człowiek nie mógłby sobie wmówić, jeśli to akurat mu pomaga do obrony swojego głupiego postępowania. Więc Bóg o tym wie, że w myśleniu to od nas zależy, czy w ogóle myślimy, czy nie, a jak myślimy, to czy po to, żeby szukać obiektywnej prawdy o nas, czy żeby oszukiwać samych siebie i usprawiedliwiać nasze błędy, to dał nam w związku z tym drugi obieg informacji, właśnie emocje. Dlaczego? No bo w emocjach nie mamy takiej możliwości oszukiwania się jak w myśleniu. Na szczęście nie mamy. Tutaj Pan Bóg, mówiąc tak z uśmiechem, wyciągnął wnioski z tego, że w myśleniu potrafimy się oszukiwać, i nie dał nam władzy, dużej przynajmniej władzy, manipulowania naszymi emocjami. Prosty przykład. Może ktoś przez dziesiątki lat się oszukiwać w myśleniu, na przykład łamać wszelkie zasady moralne i mówić sobie, przynajmniej samemu sobie, że jest w porządku. Natomiast nie może ktoś przez dziesiątki lat być na przykład w głębokiej depresji, w jakichś potwornych lękach i wmawiać sobie przez te dziesiątki lat, że jest szczęśliwy. Takiej możliwości nie ma, bo emocje za mocno krzyczą. I teraz parę słów właśnie o istocie emocji. Więc emocje są informacją o mojej sytuacji życiowej. Im trudniejsza jest ta sytuacja, tym bardziej emocje bolą, tym bardziej krzyczą, i dobrze, że bolą, że krzyczą, bo wtedy właśnie po to są, żeby krzyczeć, żeby boleć, żebym się mógł zastanowić, dlaczego mnie boli coś w moim przeżywaniu, i żebym sobie mógł uratować życie, żebym mógł sobie poprawić sytuację życiową, czy zmienić postępowanie, nawrócić się, jeśli tu jest źródło bólu, czy żeby się uwolnić z toksycznych więzi, kiedy źródłem bólu głównym jest to, że ktoś mnie dręczy, poniża, jakoś tam drastycznie krzywdzi. A więc emocje są informacją o mojej sytuacji życiowej.
Skoro są informacją, to czy można powiedzieć, że nie jest w takim razie niczym złym to, że ja czuję gniew albo złość na kogoś?
Nie, zupełnie nie jest niczym złym.
Bo to są rzeczy, z których na przykład często my się próbujemy spowiadać.
Niepotrzebnie, mówiąc z uśmiechem. Tu komplikuje się sprawa wtedy, kiedy sobie wmówimy, że miłość to uczucie. Tak wielu ludzi myśli, że miłość to uczucie. No i jeżeli na przykład kocham moich bliskich, no to nie powinienem przeżywać wobec wobec nich gniewu, rozczarowania, złości, czy wręcz nienawiści w skrajnych sytuacjach. No bo jak, przecież kocham ich, to powinienem przeżywać jakieś miłe uczucia do tych ludzi, których kocham. Nie. Otóż miłość to nie uczucie, a kiedy kocham, to przeżywam bardzo różne uczucia. Nie tylko tak zwane piękne uczucie miłości, jak mówi mit na temat miłości i uczuć, że miłość to takie piękne uczucie. Nie, nie. Miłość to nie uczucie, tylko postawa. Mój sposób odnoszenia się do drugiej osoby, niezależna od emocji. Czy cię lubię, czy cię nie lubię, jestem w stanie cię kochać. Narzeczeni nie ślubują sobie uczuć, nie ślubują sobie zakochania, ślubują sobie miłość. I jakiś, powiedzmy, mężczyzna mi przyksiędza, no ja odszedłem od żony, ale to nie moja wina, no uczucie miłości wygasło. Mówię, ale człowieku, ty nie ślubowałeś uczuć, ty ślubowałeś miłość, czyli postawę. A więc mam prawo przeżywać bardzo bolesne wręcz stany emocjonalne, nawet wobec osób, które ogromnie kocham. Bo jeżeli na przykład osoba, którą kocham, jest ciężko chora, no to cierpię. Jeżeli osoba, którą kocham, bardzo błądzi, wchodzi w uzależnienia, w chore więzi, czy w niewolę grzechu wpada, no to ja przeżywam drastycznie bolesne przeżycia. Powiedzmy, rodzice odkrywają, że syn jest narkomanem nastoletni, czy że córka się ślepo zakochała w jakimś prymitywnym mężczyźnie, który ją dręczy i niszczy w każdym aspekcie. No to przecież siwieją nieraz w ciągu minuty, bo im zależy, także emocjonalnie zależy na losie tego syna, czy tej córki. A więc emocje nas informują o sytuacji życiowej, naszej, naszych bliskich, o wszystkim, co dla nas ważne. No, najważniejsze są osoby. I ja dla samego siebie, i moi bliscy, inni ludzie. I w związku z tym, że emocje są informacją o tym, jak wygląda sytuacja życiowa moja i tych, których kocham, to są bardzo różne te moje przeżycia i powinny być różne, bo są różne sytuacje życiowe, z którymi dzień po dniu się stykamy. Są dni, kiedy ze mną i z moimi bliskimi jest lepiej, są dni, kiedy ze mną czy z moimi bliskimi jest gorzej, czy całkiem źle. Z mojej winy, z ich winy, z winy kogoś trzeciego, czy wszystkie tam czynniki wpływają na raz. No i emocje powinny to uwzględniać, powinny po prostu mi krzyczeć. Albo mnie cieszyć, jak się dobrze układa sytuacja życiowa, albo mnie niepokoić. I teraz, czy emocje można podzielić na dobre i złe, pozytywne, negatywne? Oczywiście nie. To jest błędny podział, bardzo powszechny. Właśnie w każdej książce z psychologii jest taki podział na emocje pozytywne, negatywne. Jest to podział bardzo mylący i nie tylko błędny tak teoretycznie, akademicko, ale też błędny egzystencjalnie, bo jeżeli wmówimy sobie czy innym ludziom, że niektóre emocje są pozytywne, niektóre negatywne, to co będą robić nasi słuchacze? Będą próbowali unikać emocji, które zaklasyfikujemy jako negatywne.
Czy bądź będą się czuli winni,
A drugie zagrożenie, że będą próbowali te emocje sobie zagłuszyć, czy sobie wmówić, że nie przeżywają. Mhm. Na przykład żona przeżywająca rozgoryczenie, czy ból wręcz wobec męża, który łamie przysięgę małżeńską, będzie sobie, albo będzie się czuła winna. No jak ja mogę wobec kochanego męża takie mieć uczucia? Albo będzie próbowała te uczucia zagłuszyć. No, to już zwłaszcza się odnosi do młodzieży. Jak chłopak czy dziewczyna uwierzą, że jakieś lęki, niepokoje, zagniewania, żale do siebie, do innych, że są czymś złym, no to będą to zapijać, mogą zaćpać, mogą czuć się, dziewczyny będą się czuły winne, a chłopaki będą zagłuszać to alkoholem, narkotykiem, komputerem, seksem, hazardem, no i będzie katastrofa. Czyli próba zagłuszania emocji, a pokusa zagłuszania wynika właśnie z tej błędnej interpretacji, że one są złe, te niektóre emocje. Próba taka zagłuszania prowadzi do uzależnień, do katastrofy życiowej. W związku z tym bądźmy tu precyzyjni. Wszystkie emocje są pozytywne. Ktoś powie, jak to jeżeli ja czuję złość na kogoś, agresję wręcz, zazdrość, czy wręcz nienawiść emocjonalną, to też jest pozytywne? Tak. Jest to bolesne, bo są bolesne stany, jasne, natomiast są pozytywne, bo nas informują o tym, że coś we mnie, czy między mną a tobą jest niewłaściwego. A dobrze być poinformowanym, przecież informacje są czymś pozytywnym. Gdyby teraz do tego studia wbiegł ktoś i powiedział, uciekajcie z tego budynku, bo nadjeżdżają jakieś samoloty i będzie chyba bombardowanie, albo w sąsiednim budynku ktoś tam podłożył bombę, może i tu, ewakuujmy się, albo nadchodzi trzęsienie ziemi, no to informacja taka byłaby bolesna. No ale można uratować życie. Tak, ale można uratować życie.
I nikt nie powiedziałby, że problemem jest człowiek, który wbiegł do nas z informacją, tak, prawda? Tylko raczej, że gdzieś...
Tak, właśnie ten człowiek byłby dla nas błogosławieństwem, więc bolesne emocje są wręcz, od pierwsza sobie to tak nazwałem w tym momencie, dzięki pani redaktor, bolesne emocje są dla nas błogosławieństwem, bo nam otwierają oczy na jakieś poważne problemy, które warto pokonać, a jak pokonamy je, no to jest dla nas błogosławieństwo. Możemy ocalić życie sobie i innym ludziom. I teraz, czyli po pierwsze, wszystkie emocje są pozytywne, a czy można je jakoś podzielić, skoro wszystkie są pozytywne? Można, ale nie na pozytywne i negatywne, tylko na bolesne i radosne. To tak, to podział jest prawdziwy, bo niektóre są radosne, typu wzruszenie, wdzięczność, poczucie bezpieczeństwa, a niektóre są bolesne i tych bolesnych jest więcej. Gniew, rozpacz, lęk, niepokój, depresja, aż takie stany z całego lęku. One są bolesne, natomiast te bolesne, powtórzmy, też są pozytywne, bo nam pomagają wyciągać wnioski z trudnych sytuacji życiowych, o których to sytuacjach nas informują. Czy mamy jakąś odpowiedzialność za emocje? To też często jestem pytany. Otóż tutaj mam dobrą wiadomość, zwłaszcza dla kobiet i dziewcząt. Emocje nie podlegają ocenie moralnej. Dlaczego zwłaszcza dla kobiet i dziewcząt jest to dobra wiadomość? No bo kobiety i dziewczęta, będąc bardziej wrażliwe niż my, mężczyźni i chłopaki, statystycznie jest to kolosalna różnica we wrażliwości, także emocjonalnej, także moralnej, społecznej, ale i emocjonalnej też, więc przeżywając, będąc bardziej wrażliwymi na emocje, przeżywają kobiety i dziewczęta więcej emocji, silniej, bardziej zróżnicowane. No i boją się, większość wrażliwych, szlachetnych kobiet się boi, że część z tych emocji to są grzechy. Otóż emocje w ogóle nie podlegają ocenie moralnej. Lub jak ktoś z księży, słysząc to, co mówię, się dziwi: księże Marku, co ksiądz mówi? Emocje nie podlegają ocenie moralnej? Podlegają. Ja mówię, nie, proszę księdza. Czy ksiądz kiedyś odmawiał spowiedź powszechną? No, księże Marku, codziennie odmawiam spowiedź powszechną. No to proszę, że bardzo zgrzeszyłem czym? Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem uczynku, no zwłaszcza zaniedbaniem miłości, zaniedbaniem dobra. A więc myślą mogę zgrzeszyć, mową, uczynkiem i zaniedbaniem dobrego uczynku. Tak. Czy są tu emocje?
Nie ma emocji, jakby rzeczywiście.
I wtedy księża są w szoku i mówią na przykład na rekolekcjach dnia skupienia: no rzeczywiście, księże Marku, po 40 latach kapłaństwo odkrywam, że emocje nie podlegają ocenie moralnej. Jest to kawa na ławę napisane wprost w akcie pokutnym. Z emocji się nie rozliczamy. I Pan Jezus, który jest samą świętością, przeżywał bardzo różne emocje. Miał tylko słowa i czyny miłości, natomiast emocje miał bardzo różne. Od radości, wzruszenia, aż popłakania się przy grobie Łazarza, ze współczucia, co on przeżywał umierając i co jego siostry przeżywały, po wyrzucanie tam ze świątyni z groźną miną, z gniewem, po poczucie trwogi i pocenie się krwią ze strachu w Ogrójcu i aż do buntu emocjonalnego na krzyżu przeżywał Jezus. Boże mój, tak sztywno, nie Ojcze, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jezus wiedział, że to nie ojciec go skazuje na śmierć, to Annasz, Kajfasz, Piłat i inni, ten cały tłum podburzony, nie ojciec. Ojciec mówił: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, a nie jego krzyżujcie. Więc Jezus świetnie wie, że nie jest krzywdzony przez ojca, tylko przez ludzi podłych. Natomiast wykrzykuje ból. No, do kogo wykrzyczymy ból? Do przyjaciół, nie do wrogów. I wykrzykuje ból tak, jakby to ojciec był winien. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale to w emocjach. Natomiast w postawie, zaufanie: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Czyli nawet Jezus czuł trwogę, pocił się krwią z potwornego lęku, a na krzyżu aż w emocjach, powtórzę, wykrzyczał bunt, ale w postawie było pełne zaufanie do Ojca. Więc my się jesteśmy rozliczani z postaw, ze słów, czynów, bo słowa też są już postawą i nad słowami, czynami i myślami także mamy władzę, nad emocjami nie. I dobrze, że nie mamy władzy, bo byśmy manipulowali emocjami, nie tak jak potrafimy manipulować myśleniem, o tym już mówiłem na początku. Więc właśnie, ponieważ nie mamy władzy nad emocjami, to one nie podlegają ocenie moralnej.
Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.